84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Wieczorne relacje z pielgrzymkowego szlaku codziennie o 21.15. Zapraszamy od 4 do 14 lipca.
Sponsorem audycji jest Woda Jordan. Źródło dobra, z którego dochód wspiera działania Caritas. WodaJordan.pl.
Hubert Piechocki przed mikrofonem, Wojciech Kawalec za konsoletą. Witamy Państwa w kolejnym studiu pielgrzymkowym. Mówimy Państwu właśnie dobry wieczór. Kolejny gorący tutaj w Poznaniu za nami dzień i myślę, że podobnie było także na poznańskiej pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę. Ta pielgrzymka coraz mocniej już się rozkręca. Ci pielgrzymi, którzy wystartowali jako pierwsi, czyli już 3 lipca z Czarnkowa, mają ze sobą już 6 dni tak naprawdę wędrowania do matki, to dla nich właściwie już taka prawie, że połowa pielgrzymki. Te pozostałe grupy opalenickie, które wyruszyły 5 lipca, czy poznańskie, które wyruszyły 6 lipca, mają ze sobą te pierwsze dni pielgrzymki. Najmniej na razie w nogach kilometrów mają oczywiście pielgrzymi z Leszna, którzy wystartowali w weekend, a także pielgrzymi z Pudliszek, którzy również wystartowali w weekend. Niemniej wszystkie 18 grup pielgrzymkowych, tych wędrujących grup pielgrzymkowych, jest już na trasie na Jasną Górę i teraz z każdym kolejnym dniem będą coraz bliżej szczytu jasnogórskiego. Niedziela, czyli ten dzień, który jest już za nami, kończy się powoli i dla nas, i dla pielgrzymów, to dzień, w którym cała poznańska pierwsza pielgrzymka modliła się za chorych i cierpiących. To była intencja dzisiejszego dnia. Teraz studio pielgrzymkowe, czyli taki czas na podsumowanie tego, co działo się na poznańskiej pierwszej pielgrzymce. I zacznijmy może od mszy świętej. Msza święta dzisiaj, poszczególne grupy miały w różnych miejscach mszę świętą. Nie było raczej takiego miejsca, gdzie wiele grup miałoby razem mszę świętą. No chociażby w Lutyni grupy numer 2, 4 i 15 miała mszę świętą. Grupa numer 8 w Cielczy, w Mieszkowie grupa numer 9, w Jaraczewie grupa numer 3 i tak dalej. Ale jest także Dobrzyca, to miejscowość, w której miało miejsce msza święta dla 3 grup pielgrzymkowych, dla 1, 11 i 14. I właśnie z tej mszy świętej posłuchamy teraz kazania. To była msza święta parafialna, więc poza pielgrzymami uczestniczyli także parafianie z Dobrzycy. I kazanie w czasie tej mszy świętej wygłosił ksiądz Damian Dudkowiak, czyli przewodnik grupy numer 11. Zapraszam.
84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że Pan Jezus nie mógł wielu uzdrowić. Dzisiejszy dzień, który przeżywamy, dzień pielgrzymkowy, jest za chorych i cierpiących. Dlatego pozwólcie, że słowo to będzie głównie dotyczyć tych osób. Jeżeli chodzi o cierpienie w naszym życiu, to są takie dwa podstawowe aspekty. Pierwszy, kochani, to jest cierpienie, które otrzymujemy, ponieważ podjęliśmy jakąś decyzję, musimy ponieść konsekwencje. Jakiś młodzieniec na przykład skacze na główkę, łamie sobie kręgosłup, to jest cierpienie i konsekwencja jego działania, które musi ponieść. I wielu z nas, kochani, w życiu ponosi cierpienie własnych wyborów. Własnych, nierozważnych, nierozsądnych wyborów, które konsekwencje dopiero mogą nadejść. Nie tak dawno, bo w Poznaniu zginął ministrant, którego pamiętam jeszcze z posługi diakonatu, który właśnie był dosyć mocno rozpędzony i wpadł w poślizg, nie zapanował nad autem i umarł. I moi drodzy, są takie cierpienia i takie trudy w życiu, które my sobie sami narzucamy na nasze życie. I to jest jeden ten aspekt. Drugi aspekt to jest cierpienie, które czasami i w większości przypadków, jeżeli je przyjmiemy, ono wypływa od Pana Boga. I jaka jest różnica między cierpieniem, które daje Pan Bóg, żeby nas uszlachetnić, żebyśmy mieli wrażliwsze serce, żebyśmy mocniej kochali, a tym cierpieniem, które czasami my sobie sami narzucamy. To różnica jest taka, kochani, że człowiek, który doświadcza różnych trudności i ponosi konsekwencje własnych decyzji, to on bardzo mocno gnuśnieje. Robi się złośliwy, niemiły, nie potrafi kochać i zamyka się w sobie. Człowiek, który przeżywa cierpienie i łączy je z Chrystusem, chce mu oddać Chrystusowi to cierpienie, robi wszystko, żeby to cierpienie zjednoczyć, to taki człowiek się uświęca. I to nie znaczy, kochani, że Pan Bóg to cierpienie zabiera, ale to znaczy, że Pan Bóg daje łaskę i siły do tego, żeby to cierpienie dobrze spożytkować i dobrze przeżyć. I mamy przykłady wielu świętych, którzy nas uczą, w jaki sposób to cierpienie i za kogo możemy je ofiarowywać. Tylko napomknę, Jan Paweł II, nasz święty papież, mówił o tym, że osoby chore, cierpiące to jest skarb dla Kościoła. Te osoby są skarbem dla Kościoła dlatego, że kiedy człowiek oddaje dobrowolnie jakieś to wyrzeczenie, to cierpienie, to ono ma wielką wagę i wielką wartość w oczach Pana Boga i cierpienie, które ofiarowujemy za drugiego człowieka, może bardzo mocno wpłynąć na nawrócenie człowieka. Dlatego jeżeli ktoś z nas, kochani, w jakikolwiek sposób cierpi, a myślę, że pielgrzymi, to nie ma żadnego pielgrzyma, który by nie powiedział, że go coś nie boli, to ofiarujmy to cierpienie w jakiejś intencji. Może jest ktoś, kto się zmaga z jakąś chorobą, ofiaruj to, bracie i siostro. Wiem, że to jest trudne, to jest słowo trudne, ale postaraj się ofiarować to w jakiejś intencji, żeby twoje cierpienie i twój trud nie poszedł na marne, bo samo cierpienie dla cierpienia nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli chcemy przejść pielgrzymkę na przykład, a patrząc w perspektywie naszego życia i lat pielgrzymkę do domu Ojca i chcemy robić siebie męczenników i użalać się nad sobą, mówić jak mi jest niedobrze, jak mi jest ciężko w życiu, to nic z tego nie mamy, kochani. Tylko tyle, że ktoś się pochyli, powie jemu, ale jest trudno i nic z tego. Ale kiedy podejmujemy to wyzwanie, ten trud z taką wiarą, staramy się oddawać to Jezusowi, to ta modlitwa ma wielką moc. I wracam tutaj do świętych, na przykład święta siostra Faustyna, ojciec Pio i wielu innych, którzy swoje cierpienia ofiarowywali za konkretne osoby, za dzieła Kościoła. I dzisiaj jeszcze, kiedy mamy to słowo dla tych chorych, to chciałbym wszystkim chorym, szczególnie tym, którzy nie mogą być z nami dzisiaj tutaj, tym, których odwiedzają kapłani w pierwszy piątek, w pierwszy czwartek i w pierwszą sobotę miesiąca. Chcę wam bardzo podziękować, bo jako kapłan, co prawda z małym stażem może kapłańskim, dwuletnim, wiele razy słyszałem zapewnienia o modlitwie i o tym, że ktoś ofiarowuje cierpienie w intencji spraw Kościoła albo też mojej osobistej. I my was, kochani, mocno prosimy o tą modlitwę, abyście ją ofiarowywali za nas, ludzi pielgrzymujących do domu Ojca, ale też za innych, za niewierzących o łaskę nawrócenia, dla tych, którzy się pogubili, którzy odeszli świadomie od Kościoła, którzy trwają w grzechu, aby się nawrócili, bo wasza modlitwa i wasze cierpienie ma wielką moc i wielką wartość w oczach Bożych. I o tym pamiętajcie, żeby dobrze to spożytkować i próbować to mocno oddawać Panu Jezusowi. W czasie tej liturgii dzisiaj to słowo jest takie jednoznaczne i rozpocząłem ją od słów, że Pan Jezus nie uzdrowił wielu osób. I tutaj dochodzimy, i tym zakończę tą homilię, żeby nie uśpić wszystkich, bo część już walczy, to moi kochani, Panu Jezusowi nie chodzi często o uzdrowienie fizyczne, dlatego że po co nam jest zdrowa ręka, zdrowa noga, skoro żyjemy w grzechu i nie żyjemy w jedności z Panem Bogiem. Panu Bogu w pierwszej kolejności chodzi o uzdrowienie duchowe, dlatego tak wielu nie potrafi tego zrozumieć i nigdy może w życiu, jak tego nie zrozumieją, nie otrzymają łaski uzdrowienia. Kiedy Pan Jezus na kartach Ewangelii przebacza, to w większości przypadków mówi najpierw tak: uzdrowione są twoje grzechy, idź i odtąd już nie grzesz. Idź i odtąd nie grzesz. To co nam Pan Jezus chce powiedzieć? Że częściej, kochani, my musimy prosić o uzdrowienie duszy, o uzdrowienie naszych słabości, naszych kompleksów, naszych grzechów, a dopiero potem prośmy o uzdrowienie fizyczne. Bo jak mówi Słowo Boże, lepiej wejść, oczywiście to jest taka metafora, lepiej wejść do Królestwa Bożego bez ręki, bez nogi, bez czegokolwiek innego, niż iść na zatracenie i potępienie z tą ręką, która grzeszy, czy z tym okiem, które grzeszy. Czyli kochani, ta ostatnia sprawa, prośmy mocno Pana Boga o uzdrowienie duchowe i duszy, a dopiero potem prośmy o uzdrowienie fizyczne i takie, które może nam doskwiera, a świadectw mamy wiele, że Pan Bóg uzdrawia i błogosławi, dlatego miejmy tą nadzieję i z wiarą prośmy Jezusa o to, co się rodzi w naszych sercach, czyli o te pragnienia.
W jeziorach Twoich oczu, najgłębszych jakie znam, znalazłam błogi spokój, znalazłam cały świat. W upartym biciu serca,
przerwą muzyczną usłyszeliśmy kazanie, które dzisiaj podczas mszy świętej w Dobrzycy wygłosił ksiądz Damian Dudkowiak, czyli przewodnik grupy numer 11. To jedna z tych grup pielgrzymkowych, które są w drodze do matki. Teraz oczywiście nie, bo grupy wieczorem odpoczywają. Pielgrzymi nocują w domach gospodarzy, którzy ich przyjmują, po to, by rano oczywiście wyruszyć dalej na trasę. Ale może warto w takim razie trochę poznać pielgrzymów, którzy właśnie wędrują teraz do matki. Na trasie do Jasnej Góry są takie nasze reporterki, pątniczki i właśnie one rozmawiały dzisiaj z pielgrzymami z kilku grup pielgrzymkowych. I zapraszam teraz na taki materiał, który przedstawi Państwu niektórych pątników, którzy wędrują właśnie w 84. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.
84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Dzisiaj rozmawiamy o atmosferze zmartwychwstania i o tym, jak przykładamy ją na nasze życie. I właśnie jedna z dziewczyn, która pielgrzymuje na Jasną Górę, odpowie nam zaraz na pytanie, jak w jej życiu to zmartwychwstanie się objawia i jak ona je przekłada na codzienne wybory.
Szczęść Boże, to takie, myślę, szczególne pytanie, zwłaszcza na niedzielę, kiedy wspominamy zmartwychwstanie Pańskie. Tak naprawdę ono jest sensem naszego życia i jest naszą ogromną nadzieją, bo gdybyśmy nie widzieli sensu zmartwychwstania i tego, co stało, co dzieje się po zmartwychwstaniu, myślę, że nasze życie byłoby o wiele trudniejsze. Jeżeli chodzi o takie myślenie o zmartwychwstaniu, to w zasadzie towarzyszy mi cały czas, szczególnie w miejscu pracy. Po prostu będąc, starając się być dobrym człowiekiem, żyjąc według Bożych przykazań, też postępując sprawiedliwie i uczciwie, nawet nie mówiąc o tym, że jestem osobą wierzącą, w taki sposób staram się dawać świadectwo temu, że wierzę i wierzę w zmartwychwstanie.
Cześć dziewczyna.
Cześć.
W której grupie idziecie?
15.
Dlaczego 15?
Dla księdza proboszcza, do Tomasza Kulki.
Super, czyli rozumiem, że ksiądz proboszcz was przyciągnął.
Oj tak.
O, rewelacje. Fajnie. Który raz idziecie?
Pierwszy.
O, takiego wywiadu jeszcze nie miałam. Fantastycznie. Jak się wam idzie?
Super, naprawdę cudownie.
Rozumiem, że to hasło grupy. Okej. Okay. Mówiliśmy dzisiaj, że Pan Jezus przychodził do uczniów w spektakularny sposób. Czasem nawet dzisiaj widać, że są wspólnoty, które się modlą też spektakularnie to się odbywa. A na konferencji mieliśmy, że Pan Jezus też przychodzi do naszej codzienności. Właśnie. Czy na pielgrzymce Pan Jezus przychodzi i jeśli przychodzi, to jak?
Przychodzi, a nawet tak naprawdę idzie cały czas z nami. Wystarczy popatrzeć na piękne krajobrazy. Czasami też w uśmiechu do drugiej osoby.
Ja myślę, że to się też pojawia w osobach, które podjeżdżają pod kościół i zabierają nas do domu spontanicznie bardzo, które wystają wzdłuż domu z ciastem i z kompotem za każdym razem. Ale też przy każdym trudzie, jak niesiemy krzyż z przodu i odmawiamy różaniec, to jest coś niesamowitego i czuć tę obecność w każdym momencie tej drogi.
Fajnie. I tak wy trzy od razu ruszyłyście z Poznania, tak?
Tak, tylko się.
Fajnie. O, fajnie. Dwa dni już za nami, dzisiaj trzeci dzień. Jak te dwa dni minęły?
Naprawdę zadziwiająco dobrze. Kiedy wychodziłam z Poznania, to tak troszeczkę się bałam, kiedy dotrwam do następnego postoju, ale tak naprawdę jest coraz łatwiej. Nawet czasami jesteśmy zaskoczone, że już jest postój.
Chociaż już pierwszego dnia słyszałam od Litki, że w następnym roku na pewno idziemy.
Tak, no zanim jeszcze wyszłyśmy z Poznania. O.
To ciekawe. A coś przez te dwa dni Was tak jakoś najbardziej zaskoczyło, coś tak zadziwiło?
Myślę,
albo
że ta życzliwość osób, które po prostu stoją właściwie co paręnaście metrów właśnie z tym ciastem, z tą wodą. Wszyscy nam machają, cieszą się, że idziemy, wspierają nas, krzyczą, klaszczą, w ogóle wszystko. I to jest wspaniałe.
Okej. Okay. To bardzo Wam dziękuję za wywiad i w takim razie owocnej pielgrzymki.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Rozmawiamy też dzisiaj o miłosierdziu i o tym, jakie to jest trudne. Zatem jak na pielgrzymce można okazać sobie miłosierdzie, gdy samemu jest się zmęczonym, utrudzonym pielgrzymem?
No właśnie, pielgrzymka to jest idealny sposób na okazanie komuś miłosierdzia. Chociażby po 40 kilometrze, gdy człowiek jest zmęczony, znużony, do tego powiedzmy może nawet grać na gitarze, ma bąble na palcach, u rąk i podejdzie osoba. Powiedzmy, w naszej grupie jest dużo wózków, najedzie wózkiem. To jest bardzo trudne, ale też bardzo ważne, żeby wybaczyć, żeby była atmosfera, żeby mieć też swoje czyste sumienie. Takie gesty miłosierdzia są popularne u nas dosyć. Zresztą pielgrzymujemy w czwórce, dosyć rodzinna grupa. I jeszcze, jakie gesty miłosierdzia? Myślę, ja mam siostrę. Moja siostra jest małą dziewczynką, no i czasami też jest zmęczona, jeszcze bardziej niż ja, no i potrafi dać w kość. To też są gesty miłosierdzia, że zachować ciszę. Tak jak mówi to stwierdzenie, że jak to było? Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. W tym przypadku to się bardzo zgadza.
Z jakiej grupy jesteście?
Jesteśmy z czwartej grupy.
Dokładnie, z grupy czwartej. U Was chyba tak sporo dzieci jest, sporo rodzin, tak widzę, bardzo wesoła grupa.
To prawda, nasza grupa jest nie aż tak liczna, bo około 50 osób, ale jest bardzo rodzinna. Są rodziny z dziećmi w różnym wieku, mamy bardzo małą też uczestniczkę, która jedzie w głębokim wózku i potem cały przekrój, no myślę, że od roczku aż do, myślę, że do 80 lekko.
Fajnie, to taki naprawdę bogaty przekrój.
Bardzo bogaty.
Który raz?
Pierwszy raz.
Wow.
Ja również pierwszy raz.
O, fajnie, to dzisiaj mam takie właśnie szczęście do tych osób, które pierwszy raz idą. Mówiliśmy dzisiaj sporo, pewno też już konferencję mieliście w Ewangelii. Dość często Pan Jezus przychodził w takich sytuacjach, gdzie dość spektakularnie, gdzie było to dość mocno widoczne. Dzisiaj nawet przy tych różnych wielbieniach też bardzo takie rzeczy są gdzieś głośne, widać. A Pan Jezus też przychodzi w naszej zwykłej codzienności. Jak to wygląda właśnie na pielgrzymce?
Na pielgrzymce to wygląda bardzo pięknie, bo wszyscy zgubili nadzieję w tym życiu, w którym my codziennie przechodzimy przez ciężkie czasy, ciężkie życie, i także ludzie postawili pierwsze na Jezusa, który powiedział: ja zwyciężyłem świat. Jeśli będziesz za mną szedł, to nie będziesz się lękał nikogo, bo ja jestem ten pierwszy i ostatni, także my wierzymy w Pana Jezusa i wierzymy, że wszystko możemy pokonać przez siłę modlitwy i przez wiarę w Chrystusa naszego.
No właśnie, też to tak bardzo ładnie wasz ksiądz powiedział, wasz przewodnik, ksiądz Radek, że właśnie Pan Bóg jest wszechmogący w naszym życiu, nie? I to jest takie niesamowite, ale też w pielgrzymce niezwykłe bogactwo jest w ludziach, z którymi wędrujemy, nie? Tu też można często spotkać Pana Jezusa, jak właśnie w waszej grupie to wygląda.
To jest niewiarygodne. Mnie najbardziej tutaj ujmuje gościnność osób, które nas przyjmują. Z tego względu, że nigdy nie miałam jeszcze okazji być na pielgrzymce, to wyobrażałam sobie, że będzie trudno na przykład znaleźć nocleg, że będziemy musieli chodzić od domu do domu i prosić o jakieś tutaj miejsca czy o posiłek. Absolutnie nie ma takich sytuacji. Ludzie sami po nas przychodzą, oferują niesamowite warunki, no i otwarte serce i chęć do rozmowy, do pomocy, no nie mówiąc już o całym wikcie i opierunku.
Czyli jest szansa, że jeszcze raz pójdziecie?
Podobno jest tak, że jak się raz pójdzie, to już działa jak narkotyk i trzeba już chodzić co roku. No na razie minęły 3 dni, więc trudno tak określić, jak to będzie, ale no energia jest bardzo duża. No i myślę, że damy radę dojść 10 dnia na Jasną Górę, a sądzę, że jeśli damy radę, no to za rok też tutaj się znajdziemy.
Myślę, że też grupa jest ważna, z jaką się idzie, nie? Gdzieś tak jak pierwszy raz idzie, poczuliście się od razu w grupie gdzieś tak przyjęci, nie wiem, jakoś tak zauważyliście coś takiego wyjątkowego w waszej grupie? Jak pójdziecie kolejny raz, to jeszcze raz czwórka, czy może spróbujecie gdzie indziej?
Nie, ja myślę, że nasza grupa jest wspaniała, bo są dzieci, patrząc się na wszystkie buzie, mówię, Boże, Pan Jezus jest w każdym z nas. Umarł dla nas wszystkich, prawda? I tak idąc, patrzę się, jak wszyscy w tym duchu Jezusa idą rzucić problemy za siebie i iść w przód. Nigdy nie cofać się. I patrzę się i mówię, Boże, żeby każdy jeden był zbawiony, żebyśmy wygrali tą wojnę duchową, którą każdy z nas, kiedy patrzę się na te piękne dzieci, na pielgrzymów, zasłużył sobie te ostatnie finał życia do nieba.
Tak.
I życzę wszystkim.
U was właśnie to bogactwo jest, jak przychodziłam koło waszej grupy, to te dzieciaczki tak biegały, naprawdę jest tak bardzo wesoło i bardzo wam dziękuję za wywiad. To teraz już życzę po tej strawie duchowej, bo mieliśmy Eucharystię, teraz życzę smacznego obiadu i do zobaczenia jeszcze
dziękuję
na szlaku.
Dziękuję bardzo pani.
Z Bogiem.
Świat, tak jak chciałeś, stworzyłeś go. Stworzyłeś nas na swój obraz. Podobieństwo. Dałeś nam czas, byśmy poznali Twoje słowo. Niech żyje dziś w nas. Odkrywać pragnę je na nowo. Chcę go dobry być, gdy przy
mieliśmy już okazję usłyszeć dzisiaj pielgrzymów, którzy wędrują do matki. Pielgrzymów, którzy opowiadali o swoim 3. dniu pielgrzymowania, dlatego, że to oczywiście byli pielgrzymi akurat z grup poznańskich. Tam dzisiaj były nasze reporterki, pątniczki, które zbierały dźwięki, jak to mówimy, w takim naszym radiowym slangu. Proszę Państwa, pielgrzymka cały czas idzie, ale jest także oczywiście taka pielgrzymka duchowa, to też w wersji radiowej, którą Państwu tutaj chcemy zaproponować. I elementem tej pielgrzymki są oczywiście konferencje pielgrzymkowe, czyli te same konferencje, których słuchają pielgrzymi na trasie i dzisiaj 4. taka konferencja. Ten materiał nagrał dla Państwa przed pielgrzymką ksiądz Łukasz Łukasik, czyli nowy kapelan poznańskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Zapraszam do wysłuchania tej konferencji pielgrzymkowej.
84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich pielgrzymów w kolejny dzień naszego pielgrzymowania. We wczorajszej konferencji mówiłem o wchodzeniu w atmosferę wiary, która bazuje na wspólnym doświadczeniu zmartwychwstałego Pana. Bóg daje nam łaskę wiary we wspólnocie Kościoła, ale Kościół nie jest wyłącznie środowiskiem pamięci o zmartwychwstaniu. Jego zadaniem jest także przyjęcie i przekazywanie pędzącemu światu blasku nowego życia, które daje nam zmartwychwstałe. Mamy być przekaźnikami blasku nowego życia. Listonosz, który przynosi zwrot z podatku, jest przekaźnikiem dobrej nowiny. To, co niesie, daje światło drugiemu człowiekowi. Tak samo my, jako wspólnota, mamy być przekaźnikami blasku dobrej nowiny, którą jest wiara, perspektywa zmartwychwstania. Proszę, zadaj sobie na początku tej konferencji pytanie, czy poprzez moją wiarę, którą żyje na co dzień, drugi człowiek może dostrzec zmartwychwstałego? Jeśli tak, to co robisz? Jeśli nie, to czego nie czynisz? Z Ewangelii według świętego Jana. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak i ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. W przeczytanym fragmencie Ewangelii według świętego Jana Jezus w swojej mowie pożegnalnej na chwilę przed męką mówi uczniom o zadaniu, które czeka ich jako wspólnotę. Kościół, wspólnota ludzi Chrystusa, ma stać się wspólnotą miłości. To zadanie, rzecz jasna, dotyczy również nas. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Zanim jednak to czyni, mówi: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Te słowa są kwintesencją chrześcijaństwa tak naprawdę. Jezus mówi najpierw o miłości Boga w relacji Ojciec i Syn, potem o trwaniu w Jego miłości, czyli o tym, że mamy ją odwzajemniać wobec Niego, który nas pierwszy umiłował. Na końcu przykazuje nam miłość wspólnotową jako blask zmartwychwstania. Bóg umiłował najpierw nas, a następnie chce, byśmy odwzajemniali Mu tę miłość. Chce jednak jeszcze czegoś więcej, aby odwzajemnieniem tej miłości była miłość we wspólnocie. Mówi przecież: po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. A więc Kościół ma być wspólnotą miłości do Boga i ludzi pomiędzy sobą. Zastanawiasz się, co to jest miłość? Jak ma się ukazać w twoim życiu? Francuski filozof Gabriel Marcel powiedział kiedyś: gdy wyznajesz komuś miłość, tak naprawdę mówisz mu: nie chcę, byś umarł. I to jest prawda. Miłość to pragnienie wieczności. Kiedy Bóg umiera za nas na krzyżu, czyni to dlatego, że nie chce naszej śmierci. Gdy ty mówisz Bogu autentycznie: kocham cię, to mówisz mu: nie chcę, abyś umarł w moim sercu. Nie chcę o tobie zapomnieć. Nie chcę cię wyprosić z mojego życia. Chcę, byś tu był. Kiedy kochasz kogoś autentycznie, to chcesz, aby z tobą był cały czas. W naszej niedoskonałości często mówimy Bogu: kocham cię, a potem o nim zapominamy. W codzienności zdaje się, jakby Bóg w nas umarł. Przypominamy sobie o nim wówczas, gdy coś potrzebujemy. To tak, jakby mąż wypuszczał żonę tylko po to, aby mu ugotowała obiad, a potem na resztę dnia zakluczył ją w skrytce pod schodami. Bóg pragnie naszej miłości cały czas. Jezus mówi: wytrwajcie w miłości mojej, a nie przypominajcie sobie o miłości do mnie, jak będziecie potrzebować pomocy, bo macie dosyć upierdliwej teściowej albo mobbingującego szefa. Trwać w miłości do Boga to znaczy ufać Mu, czyli dać się prowadzić. Jedna kobieta mówi do mnie ostatnio: proszę księdza, życie mi się zawaliło. Moja firma splajtowała. Chyba zacznę mówić różaniec. No cieszę się, że chcę chwycić za różaniec w ciężkich chwilach i prosić Boga o pomoc, ale gdzie był w jej życiu Bóg, gdy firma prosperowała dobrze? Traktujemy niekiedy Boga jak pozytywkę. Przypominamy sobie o Nim, kiedy ma w naszym życiu puścić ładną melodyjkę, aby przysłoniła złe wydarzenia. Miłość to trwanie. Bóg pyta cię w każdej chwili, czy mnie miłujesz, ale nie po to, abyś mu powiedział: tak, Panie, miłowałem cię, gdy umarła moja babcia i przed maturą, i gdy pobieraliśmy się z Małgosią, i gdy zanosiliśmy Franka i Stasia do chrztu, i gdy miałem pierwszy zawał, i gdy Gośka straciła pracę na chwilę przed emeryturą. Nie. Chrystus chce, abyś w miłości trwał cały czas, codziennie, od rana do wieczora, w każdym momencie, i mówił mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, to znaczy nie umieraj w moim sercu. Potrzebujemy Boga nie tylko od czasu do czasu, my Go potrzebujemy cały czas. Nie jest przypadkiem, że Chrystus najpierw mówi o trwaniu w Jego miłości, a dopiero potem daje przykazanie miłości wzajemnej. Bez miłości do Boga nie potrafimy kochać drugiego. Bez miłości do Boga nasza międzyludzka miłość jest wyłącznie przywiązaniem, które do niczego nie prowadzi. Antoine de Saint-Exupéry w Małym Księciu napisał: miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku. Bez Boga nasza ludzka miłość jest tylko przyglądaniem się sobie na zasadzie: ta ma za duży nos, ta ma odstające uszy, ta ma paskudny charakter, no z tą bym nie wytrzymał, o, ta może być. Często pojmujemy miłość wyłącznie na zasadzie uczuciowych przesłanek opartych na korzyściach wizualnych, emocjonalnych, a nawet materialnych. Chrześcijanin nie kocha za coś, tylko w jakimś celu. Kocham, bo chcę, abyśmy razem, on i ja, doszli do zbawienia. Chrystus, gdy mówi do apostołów, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, daje wskazówkę, że nasza miłość ludzka ma być wzorowana na Jego miłości do nas. Bóg nic od nas nie otrzymał za to, że poszedł za nas na krzyż. Nie kocham za coś, tylko kocham w konkretnym celu. Kocham, bo mam perspektywę zbawienia. Kocham, bo dostałem obietnicę. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest tak naprawdę jedyna nagroda za miłość. Miłość jest szansą na radość, nie tylko w czasie teraźniejszym, kiedy cieszymy się, że jesteśmy ze sobą tu i teraz, ale także, albo przede wszystkim, jest szansą na radość pełną w Bogu, w wieczności, w blasku zmartwychwstania. Kiedy mówimy, że Kościół ma być wspólnotą miłości, to nie tylko dlatego, że wszyscy podobamy się sobie fizycznie lub z charakteru. Wspólnota miłości to taka wspólnota ludzi, która żyje miłością do Boga i względem siebie, bo ma wspólny cel. Przypomina mi się jedna sytuacja ze wspólnoty, której byłem członkiem. Nasza wspólnota była dość zgraną paczką osób, które idąc za Jezusem, także siebie nawzajem darzyły sympatią. I pewnego dnia na spotkanie wspólnoty przyszła dziewczyna. Mówiąc w skrócie, była to dziewczyna z marginesu. Jej rodzina była wytykana palcem. Większość osób ze wspólnoty, choć publicznie ją akceptowało, to gdzieś w kuluarach sugerowało, że może to nie miejsce dla niej. Nie byliśmy wówczas wspólnotą miłości. Musiało minąć prawie 2 lata, aby uznać, że jest ona częścią nas. Jeśli chcemy, aby Kościół był rzeczywiście wspólnotą miłości, nie możemy wybierać, kto ma w tej miłości uczestniczyć. Jeśli Bóg umiłował wszystkich, to i my powinniśmy się wszyscy wzajemnie miłować. Jak to zrobić? Miłość to nie tylko piękne wyznania i ciepłe słówka. Często postrzegamy miłość według pojęcia, żeby było miło. Czasami trzeba z miłości kogoś zganić. Trudno byłoby mi zarzucić moim rodzicom, że jak raz czy drugi w dzieciństwie dali mi uzasadnionego wychowawczego, to znaczy, że mnie nie kochali. Kochali, więc chcieli po prostu ustawić do pionu. Chrystus nigdy nie powiedział, że ma być cały czas miło.
W obliczu dzisiejszego świata chrześcijanin ma kochać swych braci miłością wymagającą i konkretną, opartą na prawie wyrzeczenia. Dzięki niej trwamy w zjednoczeniu z Bogiem. Mąż pyta żonę po 30 latach małżeństwa: Elżuniu, a ty mnie jeszcze kochasz? Żona tak popatrzyła na swojego męża: a nie widzisz tego stosu wyprasowanych koszul? Miłość przejawia się w konkrecie. Dziś modlimy się za chorych i cierpiących. Oni są spragnieni naszej modlitwy, ale są również spragnieni naszej miłości. Miłość nie polega na tym, że matce w podeszłym wieku wynajmę opiekunkę, żeby ktoś się nią opiekował i doglądnę sytuacji raz na miesiąc. Rozumiem, gdy jest to ostateczność, ale miłość jest wtedy, kiedy ty jej poświęcisz czas. Miłość to nie tylko uczucie, którym obdarowujemy na odległość, często wyłącznie słowami. Święty Jan w swoim pierwszym liście pisze: dzieci, nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Może jesteś mistrzem wypowiadania słownych deklaracji i doniosłych mów o miłości, ale czy jesteś w stanie miłować czynem i prawdą? Czy naprawdę robisz wszystko, aby tworzyć Kościół jako wspólnotę miłości? Chiara Lubich, założycielka ruchu Focolare, napisała kiedyś w swoim pamiętniku: horyzont cywilizacji miłości jest osiągalny, jeśli każdą osobę będzie się traktować jak bliźniego, którego mamy kochać. Dziś, kiedy żyjemy w cywilizacji pędu i oddalenia, mamy zadanie, aby przemienić ją w cywilizację miłości. To zadanie stoi przed nami, Kościołem, który z miłością ma nieść blask nowego życia.
84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Konferencja pielgrzymkowa księdza Łukasza Łukasika zakończyła dzisiejsze studio pielgrzymkowe. Teraz, proszę Państwa, i pielgrzymi, i Państwo pewnie już są powoli w kolejnym dniu, czyli w poniedziałku. Ten poniedziałek to dla pielgrzymów, przede wszystkim dla tych z grup poznańskich, modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne w archidiecezji poznańskiej, a dla grup opalenickich jest to dzień, kiedy będą modlić się o jedność Kościoła. Zerknijmy jeszcze trochę na przykład na trasę. To jest 9 lipca. No właśnie, jutro Pogrzybów. Tak myślałem. To jest jedna z tych miejscowości takich bardziej znanych na trasie poznańskiej pierwszej pielgrzymki. To jest takie miejsce, w którym sporo grup poznańskich będzie miało wspólną Eucharystię, a zaraz po niej zresztą wyruszą już w kierunku Ostrowa. Bardzo dużo grup pielgrzymkowych w poniedziałek będzie nocowało właśnie w Ostrowie Wielkopolskim. Wszystkie grupy pielgrzymkowe są już coraz bliżej Jasnej Góry. To jeszcze wprawdzie cały czas Wielkopolska, ale z każdym kolejnym dniem tak naprawdę ten szczyt jasnogórski i pani jasnogórska będzie się już przybliżała. Jeszcze informacje oczywiście dla pielgrzymów duchowych, bo jest ta pielgrzymka duchowa po poszczególnych kościołach miasta Poznania. Jutro, poniedziałek, 9 lipca o godzinie 18:00 pielgrzymi duchowi zaproszeni są do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na poznańskim Piątkowie. Tam będzie odprawiona msza święta. I to już, proszę Państwa, naprawdę koniec. Zapraszam Państwa zatem albo na trasę poznańskiej pierwszej pielgrzymki, cały czas można dołączyć, albo przed radioodbiorniki czy do internetu, gdzie jutro o 21:15 znów kolejne studio pielgrzymkowe Radia Emaus. Zapraszam. Do usłyszenia mówią Państwu Wojciech Kawalec, który realizował dzisiejsze studio pielgrzymkowe, a także Hubert Piechowski, który był z Państwem przed mikrofonem. Do usłyszenia. Dobranoc.
84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Sponsorem audycji jest Woda Jordan. Źródło dobra, z którego dochód wspiera działania Caritas. Wodajordan.pl